Witamy serdecznie w drugiej godzinie audycji Cisza w Eterze. Przed mikrofonem Iwona Kosior. Audycję realizuje dzisiaj Piotr Wierzchoń. A my w dzisiejszej audycji rozmawiamy na temat zmian klimatycznych. Moim gościem jest profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Bogdan Chojnicki, z pracowni bioklimatologii w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska. Tak jak wspominałam na początku pierwszej godziny, na początku naszej rozmowy, punktem wyjścia jest opublikowany kilka dni temu raport, w zasadzie pierwsza część szóstego raportu IPCC dotyczącego zmian klimatycznych. Jedna ciekawostka na początek. Ten raport IPCC przedstawia wnioski z ponad 14 tysięcy recenzowanych publikacji naukowych i tak jak mówiliśmy na początku, tak jak pan profesor wspominał, jest to przegląd aktualnej wiedzy na temat klimatu. I na podstawie tego możemy wyrokować, co nas czeka w najbliższej przyszłości, ale też i tej przyszłości dotyczącej najbliższych na przykład kilkudziesięciu lat. I te prognozy są alarmujące. Jak skomentował Międzynarodowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu ONZ właśnie w raporcie, świat jest niebezpiecznie blisko nieodwracalnych zmian klimatycznych, jednoznacznie wywołanych przez człowieka i dlatego należy podjąć działania natychmiast. Według raportu, jeśli nie podejmie się natychmiastowych i szybkich działań na wielką skalę, to średnie temperatury na świecie wzrosną o 1,5 stopnia Celsjusza w ciągu najbliższych 20 lat. Co to oznacza? Wzrost o 1,5 stopnia Celsjusza temperatury, bo wydaje się, że to nie jest wcale tak dużo.
No właśnie, to mówimy o tym 1,5 stopnia Celsjusza, w zasadzie odmieniamy przez wszystkie przypadki i wydawałoby się, że jest to jakaś magiczna liczba, ale żeby ją zrozumieć, trzeba sobie uświadomić jedną rzecz. Nim człowiek się pojawił na Ziemi, pamiętamy, że to było pewnie jakieś kilkaset tysięcy lat temu, i w zasadzie przez większość swojego czasu w ogóle był częścią takiej, bym powiedział, społeczności zwierzęcej, krótko mówiąc, nie za bardzo oddziaływał na rzeczywistość, no to cały układ planetarny był w pewnym stanie, czy planetarny, klimatyczny był w pewnym stanie równowagi, takiej bardzo dynamicznej, patrząc z perspektywy 800 tysięcy lat, której oczywiście od czasu do czasu zdarzały się okresy chłodniejsze i troszeczkę okresy cieplejsze. No i w zasadzie ten stan równowagi my oswoiliśmy. Teraz podczas tego ocieplenia, które się pojawiło, jako ludzie zaczęliśmy, no przy okazji tego ocieplenia trochę wymyśliliśmy na przykład rolnictwo, zaczęliśmy zmieniać intensywnie tą planetę. Rolnictwo pewnie zostało wymyślone kilka tysięcy lat temu, natomiast trzeba powiedzieć, że nadal byliśmy w pewnym stanie równowagi. No i gdy zaczęliśmy pompować dwutlenek węgla do atmosfery, ale nie tylko dwutlenek węgla, pamiętam jeszcze metan i podtlenek azotu, to takie jeszcze dwa gazy, o których się rzadziej mówi, a mają też kolosalne znaczenie dla zmiany klimatu, temperatura zaczęła nam się zmieniać i de facto zaczęliśmy powolutku tą Ziemię, system klimatyczny odsuwać od tego stanu quasi-równowagi. Jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, gdyby nie te dodatkowe porcje dwutlenku węgla, to w zasadzie powinniśmy teraz obserwować powolny, bardzo delikatny, ale powolny spadek temperatury, w pewnym sensie przygotowywanie się do epoki lodowcowej. No i teraz pytanie, no jak daleko można przesuwać granicę wzrostu temperatury? Odpowiedź jest taka, jeżeli jestem w zasięgu mniej więcej tego stanu równowagi sprzed setek tysięcy lat, to w zasadzie mam szansę na to, żeby wrócić z powrotem do normy. Gdy przekroczę granicę, to de facto wprowadzam Ziemię w nowy stan równowagi. Co to oznacza? Tak de facto wkraczam na terra incognita, Ziemię zupełnie nieznaną. To znaczy w tym sensie nieznaną, że ja nie wiem, jak cała ludzkość do 2050 roku 9,1 miliarda ludzi pomieści się, wyżywi, przeżyje w stanie, gdy Ziemia zrobi się taką ogólną cieplarnią, bo po przekroczeniu tego granicy 1,5 stopnia, może 2, system klimatyczny ziemski wpadnie w inny zupełnie stan i co gorsza, z tego stanu wcale nie będzie można go w żaden sposób wyciągnąć. Jest coś takiego, każdy w zasadzie układ widzimy, jest w pewnym stanie quasi równowagi, po czym gdy wybijemy go i porusza się w innym kierunku, to bardzo trudno go wrócić, trudno odwrócić ten proces. I to przekroczenie bariery 1,5 stopnia, czasami mówi się o 2, ale trzeba być bardzo ostrożnym, bo statystyki, znaczy te modele bardzo, bardzo, że tak powiem, są nastawione na poczucie nasze bezpieczeństwa albo na bezpieczeństwo tego, o czym mówimy. Ale po przekroczeniu tych 1,5 stopnia jest duża szansa, w cudzysłowie, na to, że rzeczy zaczną się same dziać. I wtedy nam się zmieni sytuacja na całej planecie. No i w warunkach takich, bym powiedział, 9 miliardów ludzi na Ziemi, to proszę się liczyć z tym, że dużo miejsc, w wielu miejscach się tak zmieni rzeczywistość, no, że decyzje o tym, czy tam zamieszkać, czy nie zamieszkać, o tym się często mówi, no to już takie decyzje będą związane z zapytaniem, czy jestem w stanie przeżyć, czy nie. To jest problem. To nie jest tak, że katastrofa klimatyczna, jak na początku powiedziałem, że jest to wyniszczenie gatunku ludzkiego w jednym momencie. Niczego takiego nie będzie. Proszę na takie, że tak powiem, spektakularne zdarzenia nie liczyć. Natomiast w przypadku, gdy będziemy mieli do czynienia z taką gwałtowną zmianą, jak teraz mamy, i ona będzie dalej się toczyć, to wszystkie te układy, które cały układ na planecie, nasz też społeczny, on się tak naprawdę posypie. Cały układ będzie poszukiwał nowego stanu równowagi. Zapewne nie będzie poszukiwał nowego stanu równowagi z taką ilością ludzi, tylko przepraszam, z mniejszą. I tu niestety jeszcze straszne historie. No i przede wszystkim ten komfort życia, o którym dzisiaj mówimy, nasze samochody, samoloty, wycieczki w dalekie kraje, jedzenie z wszystkich stron świata, no ja bym powiedział, proszę o tym wyraźnie zapomnieć, bo to jest sytuacja, w której praktycznie rzecz biorąc raczej będzie dyskusja na temat przetrwania. Gdy mówimy o wyginięciu gatunku ludzkiego, ja nie wiem, gatunek ludzki żyje dość długo, ale jak ktoś mówi, a budujemy na bazie tego niewyginięcia nadzieję, no to powiedzmy, może taki przykład, gdyby w Polsce nie było terenów uprawnych, tylko byłyby lasy, tak jak za czasów Mieszka I, to w Polsce w zasadzie pożywienia by było dla kilkunastu tysięcy osób. Proszę zestawić to z 38 milionami i widzimy, że być może słowo katastrofa jest adekwatne. A jeszcze wracając do troszeczkę bliższych czasów, tych, które troszkę, znaczy za nami, to powiem tylko tyle. Dla mnie szokującym była analiza średniej temperatury w Polsce, bo w szkole wszyscy uczymy się o średniej temperaturze w Polsce. Gdy liczymy tą średnią temperaturę, to liczymy za ostatnie 30 lat. Tak się w klimatologii ustala, że czy takim terminem rozliczeniowym, można powiedzieć, jest 30 lat wstecz, liczy się do dekadami. I do końca 2020 roku okres referencyjny to był okres 1981-2010. No, domyślamy się, że jak zegar wybił 31 grudnia 2020, zamienił nam się okres referencyjny. Teraz mamy okres referencyjny 1991-2020. No i średnia temperatura w Polsce według tego nowego okresu referencyjnego jest o 0,8 stopnia wyższa. 0,8 stopnia wyższa. My mówimy o planecie 1,5 stopnia, ale w Polsce wzrost absolutnie jest przewidywany na poziomie 2-3 stopni, nawet w warunkach założeń tych, o których mówimy, że planetarnie 1,5 stopnia Celsjusza. Czy to jest dobrze, czy źle? To powiem tak. Proszę popatrzeć na ten rok, który jest rokiem normalnym, ale już według normy przesuniętej o 0,8 stopnia Celsjusza. Spoglądamy za okno, wygląda to wszystko całkiem dobrze, zielono, przyjemnie, ale jak spoglądamy już w statystyki i spoglądamy w dane meteorologiczne, tutaj Jung, Instytut Spuław, bardzo, bardzo ciekawe informacje prezentuje, no to zobaczymy, że na terenie zachodniopomorskiego i Wielkopolski mamy suszę. I nie widzimy tego w roślinach, bo właśnie skończył się sezon wegetacyjny. Już jest w zasadzie nieważne, ile mamy wody w środowisku, ale już na przykład w poziomie rzek na pewno tak, bo jeżeli tej wody teraz nie ma, to znaczy, że w rzekach za jakiś czas będzie po prostu jej mniej. Zmiana klimatu. Nie taka prosta do wytłumaczenia, nie taka spektakularna jak dobry film amerykański albo Gwiezdne Wojny, natomiast ewidentnie coś, co za naszymi oknami właśnie się toczy. I raport IPCC, o którym już tu wielokrotnie wspomnieliśmy, jest właśnie o tym, że dążymy coraz bardziej do sytuacji, w której wszystko nam się powywraca. I jak mówię, nie na co dzień, tylko w takich sytuacjach, że zacznie nam doskwierać coraz bardziej. Warto o tym pamiętać.
A może teraz, może to będzie trochę wróżenie z fusów i zabawa bardziej niż w przewidywanie przyszłości, ale no właśnie, w jakiej perspektywie, ilu lat, czy to będzie lat 15, 20, 50, możemy doczekać się bardzo poważnych skutków zmian klimatycznych, takich, które rzeczywiście wywołają te najgorsze scenariusze, o których tutaj wspominamy, czyli na przykład walka o miejsce do życia.
A to ja odpowiem, to będzie trochę przewrotne, ale mam nadzieję, że zrozumiemy ideę zmiany klimatu trochę lepiej. Mieszkańcy Sardynii, piękna wyspa na Morzu Śródziemnym, co roku doświadczała gorącego powietrza. Wiele osób tam jeździło i jeździ na wakacje. W zasadzie wzrost temperatury na Sardynii oznaczał no, po prostu coraz cieplejsze lato. Wydawałoby się, że w zasadzie nic się nie zmienia, i tak jest tam gorąco. No, ale w tym roku wybuchł pożar i w zasadzie opisywany jako katastrofalny dla Sardynii, spłonęło 20 tysięcy hektarów. Zaglądamy do Grecji, bardzo podobnie. I teraz tak, kiedy ten pożar wybuchł, no nie? Czy ktoś był w stanie na Sardynii powiedzieć nie? Natomiast jedno jest pewne, wzrost temperatury coraz bardziej przesuwał cały system w kierunku wielkiego pożaru. Krótko mówiąc, gdy pani mnie pyta o przyszłość i ile nam zostało czasu, ja powiem tak, zależy wszystko od tego, ile będziemy mieli szczęścia. Z tym, że problem polega ze statystyką, warto o statystyce tutaj wspomnieć, że statystyka nie przewiduje czegoś takiego jak szczęście, tylko raczej prawdopodobieństwo pojawienia się. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie coraz bardziej szansa na to, że zdarzy się jakaś katastrofa. Trochę jak samochodem. Gdy jedziemy 5 km na godzinę, to naprawdę trudno obawiać się o swoje życie, chociaż to się też pewnie zdarza, że przy 5 km na godzinę można w samochodzie zginąć. Natomiast wraz ze wzrostem prędkości szansa na to, że gdy coś pójdzie nie tak, zaczyna wzrastać. I tu bardzo podobnie. Więc to nie będzie tak, że 1 stycznia 2040 roku wszyscy na planecie doświadczamy nieszczęścia. Natomiast statystycznie będziemy coraz bliżej modelu sardyńskiego, że tak powiem, albo coraz bliżej będziemy takiej sytuacji, w której przyjdzie jeden rok, który nas potężnie doświadczy. Bo proszę pamiętać, że mamy na przykład wspaniałą służbę straży pożarnej, zarówno tą cywilną, jak i na przykład leśną, ale coraz wyższe temperatury, a im towarzyszące coraz intensywniejsze susze, coraz bardziej wymagają od tych służb zaangażowania. I dochodzimy do czegoś, co ja sobie określam pewną pułapką klimatyczną, bo proszę zauważyć, że tak, do nowych warunków będziemy musieli się dostosować. Będzie nam to szło lepiej lub gorzej, ale i tak będziemy musieli wykonać wysiłek, żeby się do nich dostosować. Stwierdzimy, nie dostosowujemy się, nic nie zmieniamy, w porządku, natura sama sobie weźmie. Niezależnie od tego, co byśmy nie zrobili, ta zmiana będzie dla nas kosztowna i o tym też warto pamiętać. I troszkę jakby nie odpowiadając na pani pytanie, kiedy, odpowiedziałem, mam nadzieję, że być może w każdej chwili, a być może za 20 lat. Statystyka jednak niestety przemawia na naszą niekorzyść.
Myślę, że rzeczywiście to nie była konkretna odpowiedź, ale bardzo pobudzająca wyobraźnię. I skoro już tutaj poruszam kwestię wyobraźni, to pozwolę sobie zadać takie osobiste pytanie. Jak pan profesor osobiście patrzy w przyszłość? Czy boi się na przykład pan o o stan, o to, w jakim stanie zostawimy planetę naszym pokoleniom? Czy boi się pan na przykład o bliskich, o to, w jakich warunkach za ileś lat przyjdzie żyć naszym dzieciom, pana rodzinie?
No to jest to bardzo trudne pytanie. Nie dlatego, że osobiste, ale w zasadzie, no tak, bo padło dużo słów w moich ust i większość było o rzeczach nieprzyjemnych. Krótko mówiąc, jestem wieszczem, który niesie złe wiadomości. Szczerze powiedziawszy, wcale mi się to w tej roli się nie odnajduje. Wolałbym opowiedzieć coś bardziej, że tak powiem, pozytywnego.
Przepraszam najmocniej, że wywołuję to.
Ale trochę skracając, no powiem tak, i to w zasadzie nie wiem, czy mogę polecić słuchaczom naszym, że będzie gorzej, to jest dla mnie oczywiste, że pojawią się problemy bardzo poważne, to dla mnie jest oczywiste, natomiast no, żyć trzeba i w zasadzie ja patrzę na z perspektywy następnych pokoleń w taki sposób, że i tak będziemy musieli sobie poradzić. Nie ma co wpadać w taki gwałtowny pesymizm, bo on czasami jest niszczący. Czasami spotykam się z ludźmi, którzy mówią, na przykład nie chcę mieć dzieci, bo ta zmiana klimatu mocno ciśnie nas wszystkich. Ja to w pewnym sensie rozumiem. To poczucie odpowiedzialności, które no, nad nami, że tak powiem, wisi, bo musimy, że tak powiem, brać pod uwagę to, co się w najbliższych czasie zdarzy, jest ważne, to poczucie odpowiedzialności. Natomiast no, człowiek z natury jest trochę nieodpowiedzialny i chyba na tym warto bazować, bo na przykład osoby, które w tym roku się urodziły w Syrii, a w zasadzie ich rodzice byli wyjątkowo nieodpowiedzialni, bo tam kolejny rok mamy wojnę, a jednak się, że tak powiem, ludzie urodzili, więc po prostu trzeba z tym żyć i co ważne, zredukować, i powiem teraz, wracając do raportu IPCC, ale też do pewnej polityki, redukować emisje, dostosowywać się do tego, co nam przyniesie czas, no jeszcze zostawić losowi, tak jak to robiliśmy od tysięcy lat.
I tutaj dotykamy kolejnego wątku, o którym jeszcze chciałabym porozmawiać i to już będzie ostatnia część naszej rozmowy, ale zanim przejdziemy do tego, co my możemy zrobić, żeby choć trochę poprawić funkcjonowanie planety, opóźnić zmiany, czy w ogóle da się zatrzymać te zmiany? Na te pytania odpowiemy za chwilę.